Siostra Julia Kępka przesyłają właśnie bratnie pozdrowienia, serdeczne pozdrowienia dla zboru. Pozdrowienia proszę i proszę o pieśń 262, którą odśpiewamy na rozpoczęcie drugiego zebrania. Również przesyła bratnie chrześcijańskie pozdrowienia brat Pietrusiewicz i brat Stefan Mirocha. Dziękuję bardzo. Obecnie wykładem według tematu według siebie obranego usłuży nam brat Kijak. Brat proszony jest.
Panie Chrystusie, bracia i siostry. Przede wszystkim chciałbym złożyć z siebie obowiązek, jaki na mnie włożyli bracia i siostry w Poznaniu, ażeby przesłać tutejszemu zgromadzeniu serdeczne, braterskie pozdrowienia i życzenia obfitych łask Bożych, miłości braterskiej ku Panu, jak i ku wszystkim braciom i siostrom. Również żona moja przesyła braterskie i chrześcijańskie pozdrowienia. Dziękuję. Zastanowimy się nad pewną lekcją dla nas, która wywodzi się z psalmu 37, które psalmista pański pisał nie tylko dla siebie i dla tych, którzy w ten czas żyli, ale jak wiemy, pisał dla nas wszystkich, ażebyśmy z tego również naukę, pociechę i zrozumienie Słowa Bożego czerpać mogli. I tak w psalmie 37 odczytujemy następne słowa od 23 wierszu. Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego podoba mu się. Gdy padnie, nie stłucze się, albowiem Pan trzyma go za rękę jego. Byłem młodym, zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Na każdy dzień pokazuje miłosierdzie i pożycza, a przecież nasienie jego jest błogosławieńskie. Gdy się zastanowimy nad tymi słowami, które tutaj zawarte są w Słowie Bożym, jedno szczególnie powinno nas uderzyć, ażebyśmy to mogli zrozumieć w stosunku do nas, że i my często nie zdajemy sobie sprawy, jak Ojciec Niebieski opiekuje się nami, jak sprawuje to, co jest nam najbardziej potrzebne, żebyśmy mogli urość w łasce miłosierdziu Bożym. Może często przychodzą na nas chwile różnego rodzaju utrapień, cierpień, czy to fizycznych, czy duchowych. A jednak, gdy się zwracamy do Boga z prośbą, modlitwie, to czy On nas nie wysłuchuje? Ilu z nas doczekało już może wieku sędziwego? Inni, jak widzimy, bieg swój nadal sprawują. A jednak często w życiu naszym, gdy przychodziły dni jakoby klęski, może upadku nawet, to gdy zwracaliśmy wzrok swój ku Bogu, ku Jego umiłowanemu Synowi, to zawsze nas podnosił. I tak jak mówi psalmista pański, że był młodym, zestarzał się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego. I czy my nie możemy stwierdzić tego również i na sobie? Zdawałoby się, że w naszych chorobach, w cierpieniach, że Bóg nas jakoby opuścił. A jednak przez łzy, przez doświadczenia zauważamy jedno, że może jednak było potrzebne, żeśmy przeszli jakieś doświadczenia, jakieś próby, a żeby właściwy tok naszej myśli, żeby one podążały w jednym kierunku. A żeby te trudności życia naszego nie były powikłane ze sprawami tego świata. Bo jeżeli następują takie powikłania, często możemy zauważyć, że rzeczywiście nam brak tej właściwej łączności z naszym Stwórcą, z naszym Panem. I dlatego, gdy zadajemy sobie pytanie, czy istnieje, czy nie istnieje opieka nad Jego świętymi, to chyba każdy, który poświęcił się Bogu na służbę, z ręką na sercu powie, że istnieje opieka Boża nad Jego świętymi. Myślę, że każdy z nas już doświadczył w tym życiu rzeczywistej opieki Bożej, że zdawałoby się, że zwątpienie ogarnia nasze serca, nasze umysły. A jednak Pan podaje nam rękę, podnosi i prowadzi nas tam, gdzie nam należy pójść. Przecież myśmy powiedzieli za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Oto idę, o Boże, abym czynił wolę Twoją świętą. A jeżeliśmy takie wypowiedzi dali i nasze służby, nasze ofiarowania są szczere, to nie należy nam zwracać się w żadnym innym kierunku, ale ścieżką prostą, tak jak nam Pan nakazał, ażebyśmy podążali w Jego ślady. A idąc Jego śladami, nie zaznamy zwodniczych dróg, żadnych takich rzeczy, które by nas mogły Go odwieść od tej służby, na którą żeśmy się poświęcili. Gdy się cofamy wstecz w historii Kościoła, w historii narodów, spostrzegamy, jak stopniowo zanikała wiara. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa gorliwość ludu Bożego znamionowała się w tym, że oni nie zważali na żadne trudności, na żadne prześladowania, na żadne cierpienia, jakiekolwiek przychodziły, bo cel ich był jeden. Cel, który przed nimi przyświecał, Królestwo Boże. Królestwo Boże, które jest przecież tym właściwym czynnikiem, które podnieca, które daje nam możliwość, żebyśmy mogli właśnie podążając śladami Zbawcy dojść do portu pożądanego. To Królestwo Boże, o które kazał nam się modlić nasz drogi Zbawca Jezus Chrystus. Bo nie na co innego przyszedł na ziemię, a żeby złożywszy ofiarę krzyżową wiernie aż do śmierci, żeby to było tylko zakończeniem, przedstawieniem Jego wielkiej miłości. Ale On przyszedł pokazać, że właściwy cel w życiu ludzkości ma być ten, żeby naprawdę zapragnęli Królestwa Bożego. Bo tego Królestwa właśnie było brak. Było w starożytności Królestwo, które obrazowo przedstawiało przyszłości błogosławieństw Nowego Wieku. Było Królestwo, które założył sam Ojciec Niebieski pomiędzy narodem żydowskim. Gdy powiedział do nich: jam was wybrał ze wszystkich narodów ościennych i wam dane jest to, żebyście mogli być tym narodem poświęconym specjalnie w służbie Bożej. Oni sprawowali służby Boże. Otrzymali zakon. A kto by zakon wypełnił, to oczywiście mógł otrzymać żywot wieczny. Ale czy to było możliwe? Popatrzmy wstecz. Jakkolwiek było wielu mężów w starożytnym zakonie. Gdy czytamy księgi Starego Testamentu, zauważamy szczególnie wielu mężów świętych, proroków, którzy ofiarę swego życia położyli na ołtarzu, może nawet gorliwiej często, niżeli my to czynimy. A jednak nie otrzymali tego, do czego przede wszystkim dążyli. To jest Królestwa Bożego. Nie był jeszcze ten czas naznaczony, ażeby to się miało wypełnić, co w pismach świętych proroków było ogłaszane dla ludów. Widzimy, że przeciwnik, Boży szatan, szczególnie zabiegał o to, ażeby te przepowiednie nie ziściły się. Żeby nie można było przeprowadzić planu Bożego tak, jak to było w proroctwach opisane. Jego po prostu sprawowanie zła było tak subtelne i tak niewidoczne, że rzeczywiście pomiędzy ludem Bożym powstała wielka schizma, wielkie odstępstwo, które, jak widzimy, od czasów średniowiecza poniekąd do XIX wieku prawie, że było w pełnej sile i mocy. Ale to był czas olbrzymiej próby i doświadczeń dla kogo? Dla Kościoła. Myślę, że wszyscy się rozumiemy i pojmujemy te sprawy, że nie na darmo te rzeczy były uczynione. Że te wszystkie dziwne jakoby zjawiska, te prześladowania, cierpienia ludu Bożego były na to, żeby udowodnili swoją wierność swojemu mistrzowi i Panu, żeby mogli być nazwani członkami Jego ciała. To był szczególny wiek. Wiek może i cierpień, prześladowań, ale zarazem wielkiego błogosławieństwa dla ludu Bożego, żeby mógł właśnie zahartować się, wzmocnić i być naprawdę użytecznym w tej służbie, do której go Bóg przeznaczył w przyszłych wiekach, celem podniesienia wszystkich ludzi na ziemi, ażeby wszystkich przywrócić do jedności z Bogiem. Prowadzenie różnych kultów, różnych świętych, różnych przewodników, to też miało na celu, ażeby odwieść tych, którzy by chcieli służyć Bogu jednomyślnie. A jednak znalazły się jednostki pomiędzy ludźmi, czy to w czasach wieków ciemnych, w czasach inkwizycji i prześladowań, żeby trwali wiernie przy Panu i życie swoje udokumentowali swoją wiernością nawet w ciężkich doświadczeniach i męczeńską śmiercią nawet. Widzimy, że w średniowieczu nawet narzucano myśl, że przeciętny człowiek, choćby dobry i poświęcony, nie jest w stanie się zbawić, że nie będzie mu nic przebaczone, jeżeli nie odda się orędownictwo takich osób, które są godne, żeby go wprowadzić przed Ojca. Że było niemożliwością, żeby po prostu móc osobiście prosić Ojca Niebieskiego. Żeby go prosić, żeby On nam pomagał, żeby On nas pouczył. Takie myśli były niwelowane. Wprowadzano różnego rodzaju kulty, szczególnie odstępczy Kościół ze swoim duchowieństwem, załatwia sprawy odnośnie porozumienia się z Bogiem w zupełnie łatwy i prosty sposób, że ludzie po prostu jakby zapomnieli, czego wymaga Bóg od tych, którzy Go miłują. Widzimy, że kieruje jednych na podstawie wskazówek do raju, innych do czyśćca, żeby się przeczyścili, innych jeszcze na męki wieczne, na wieczne zatracenie. Takie były oczywiście i jeszcze kiełkują zdania pomiędzy tymi, którzy mieli uczyć, którzy mieli klucz umiejętności, ażeby otworzyli treść Słowa Bożego, że zamiast tej właściwej i tej jakże prawdziwej i boskiej prawdy, to te rzeczy właśnie pozamykali, a otworzyli własne swoje wyrozumienia, ażeby zwieść, jak widzimy, bardzo wielu nawet dobrych i pobożnych ludzi. Ale w tym wypadku, jakżeż proroczo wypełniają się słowa naszego Zbawiciela, gdy tą przypowieść, jakże znamienną o siebie, o pszenicy, o konkolu, przedstawił swoim wiernym. Że nieprzyjazny człowiek przyszedł, zasiał złe nasienie. A w przypadku tym wiemy, że tym nieprzyjaznym, jakoby nieprzyjacielem, to kto był? Tylko on przeciwnik, szatan, który podbił sobie tych, którzy się wyrodzili z pomiędzy ludu Bożego. Jak apostoł święty Paweł wyraźnie mówi, z was samych powstaną ci, którzy zwiodą wielu i wyprowadzą właśnie na te drogi, które żeśmy zauważyli w historii ludzkości, które sprowadziły tak wielkie odstępstwo. Ludzkość zupełnie zapomniała, że jest możliwość zbliżenia osobistego do Boga przez naszego Zbawcę Jezusa Chrystusa. że On jest pośrednikiem, że On jest tym głównym jakoby przewodem, przez którego możemy zbliżyć się do Ojca i otrzymać od Niego zupełnie pełne zrozumienie tego, czego On od nas wymaga. Nie masz innego pośrednika. W Jezusie Chrystusie jest zbawienie świata. Szczęśliwi zaiste są ci, którzy zrozumieli te prawdy i poszli, posłuchali głosu Bożego, poszli w ślady naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że każdy z nas czuje w swym sercu i umyśle, że gdy się zbliżył do Jezusa, gdy poznał, że On jest tylko właściwym nauczycielem, że On nas może tylko zaprowadzić do Ojca, że naprawdę czuje się teraz w pełni zadowolony i szczęśliwy. Mogą nas prześladować, mogą nas gnieść różnego rodzaju cierpienia, choroby fizyczne, a nawet i duchowe, które ze strony innych, którzy inaczej może myślą, sprawują nam często wiele bólu. A jednak, kto się trzyma rzeczywiście naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa, kto Jego nie opuszcza, niech będzie pewien, że opieka Boża zawsze będzie stosowana do tych, którzy Mu są wierni i rzeczywiście kroczą śladami Zbawcy. Sprawa upadku, sprawa winy, bo nie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy bez winy. Jak apostoł święty Jan mówi, że kto by powiedział, że jest bez grzechu, to kim jest? Kłamcą. Prawda, każdy z nas to odczuwa. Odczuwa na własnym umyśle i na własnym ciele. Chcemy czynić dobrze. Jakże często są szlachetne nasze uczucia i porywy, ażeby uczynić coś takiego, co by się spodobało Bogu. A jednak to właśnie nasze ciało, które jakoby jeszcze łączone są pewnymi węzłami z tym światem, uporczywie stawia nam przeszkodę. Stawia się nam jakby jako wielka kłoda na naszej drodze, ażeby nas w jakikolwiek sposób zwieść do upadku. Ale w tym wszystkim to pomaga nam Pan. Podnosi nas. Jeżeli my czujemy w sobie, żeśmy są upadli, dopóki to czujemy w sobie, to jesteśmy na dobrej drodze. Bo uznajemy w sobie nasz upadek, nasz błąd, nasze upośledzenie, które jest w tym ciele niedoskonałe. To, cośmy odziedziczyli po naszych przodkach, to jest nieodmienne. Ale to, co jest nowe, wsiane, które Ojciec Niebieski w swej łaskawości w nas wsiał, to jest dla nas najważniejszym czynnikiem. I nasze intencje, szlachetne zamiary, które czynimy, z tym się Bóg będzie liczył. Nie będzie się liczył z naszym upadkiem. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy pokutującymi. Bo widzimy, że pokutujący grzesznik zawsze będzie wysłuchany. Szata usprawiedliwienia naszego drogiego Zbawiciela, ona przykrywa nasze niedostatki. Jeżeli nasze umysły, nasze serca są zawsze w tym kierunku skierowane, jeżeli odczuwamy, że rzeczywiście, jeżeli tylko oddajemy Mu się pod opiekę i czynimy Jego wolę świętą, to zawsze nasz kierunek będzie w tym kierunku skierowany, żeby on rzeczywiście trafił. Żeby ta ścieżka nie była ciemną, ale żeby była jasna. Tak jak nas Słowo Boże poucza, że ta ścieżka im dalej, tym jaśniej świeci. Ale tylko dla tych, którzy w pokorze upokorzyli się przed Bogiem, uznali swoją nicość, uznali swoją słabość, że za tymi właśnie się Bóg szczególnie ujmuje i tych prowadzi. I ta ścieżka będzie nam przyświecać, jeżeli tylko wiernie wytrwamy do końca. Widzimy, że przyszły czasy reformacji. Reformacja i jej znaczenie przeciwko starym formom sprawiła, że duch jakoby się obudził. Że ten zapalczywy jakoby przeciwnik, który przez metody średniowiecza, inkwizycji i tak dalej nie dopuszczał, ażeby Słowo Boże mogło wypłynąć na ziemię, że nastał pewnego rodzaju czas błogosławienia. Już tysiące wtedy Biblii drukowanych za czasów reformacji podniosło moralnie jakże wielu ludzi. I nikt z nas nie zaprzeczy, jeżeli porówna się postępowanie moralne wszystkich tych, którzy poszli za Biblią, było zupełnie inne od postępowania moralnego tych, którzy zostali przy starym. Nawet dzisiaj jeszcze, pomimo tego, że i tam przychodzi teraz wielki upadek, jeżeli chodzi o kraje północne Europy, to zazwyczaj ludzie byli tak przywiązani do przestrzegania szczególnych przykazań Bożych, że dla nich było to ciężko, jakby mieli popełnić jakieś przestępstwo. A jednak, jak widzimy, te ostateczne czasy, które nadeszły, do których żeśmy się doczekali, czasy odpowiednich sądów, czasy przesiewania, czasy segregowania, że te czasy sprawiły teraz rzeczywiście takie zło i taką przewrotność, że trudno będzie często nawet i wybranym. To jak nasz Pan Jezus powiedział. Jeżeli ktokolwiek nie będzie widział w nim tego właściwego przewodnika, jeżeli ktokolwiek nie będzie spolegał na Bogu, tak jak tutaj spolegał psalmista, które żeśmy odczytali w psalmie, to możemy być pewni, że trudno będzie znaleźć tą właściwą ścieżkę i wierność swą zatrzymać do końca przy Panu. W psalmie tymże samym, w 34 wierszu, czytamy takie słowa jeszcze. Oczekuj Pana i strzeż drogi Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię, a oglądasz, gdy niepobożni wytraceni będą. Popatrzmy wokół siebie na cały świat. Przypominamy sobie czasy, które były przed wojną. Wielu jest z nas sędziwych, którzy pamiętają, jakie to panowały stosunki na ziemi. Jeżeli chodzi o pewną klasę ludzi, która się po prostu wywyższała ponad drugich. Nie było tego zrozumienia, że wszyscy są równi. Bo byli ci, którzy mieli błękitną krew i byli ci, którzy mieli ciemną, czarną krew. Którzy byli po prostu niewolnikami, bydłem roboczym. Ale czas się przybliża. Czas w planie Bożym ma swoje wielkie znaczenie. Choć koła wielkiego zegara historii Bożej są olbrzymie i niełatwo zauważyć posunięcia tych wskazówek, które się posuwają, to jednak ci, którzy oczekiwali Pana, którzy rzeczywiście trwali przy Nim wiernie, zauważają, że zupełnie zmienia się postać rzeczy tego świata. Nie możemy twierdzić, że łaska i błogosławieństwo spływa na narody. Ale jedno jest pewne, że działalność, jaka się rozpoczęła w świecie, jest działalnością, która przewyższa wszystko to, co było kiedyś czynione przed wiekami i przed wtórną obecnością naszego Pana. Gdyby ktoś zaprzeczył, że nasz Pan rzeczywiście nie jest obecny, to by zaprzeczył wszystkiemu. Zaprzeczyłby nawet temu, że rzeczywiście jakieś zmiany zachodzą na tej ziemi. Czy nie na darmo prorok wyraźnie mówi, że w tymże to czasie, gdy powstanie Michał, Książę Wielki, to co się miało dziać na ziemi? Czy naprawdę serca i umysły nasze nie widzą, nie zauważają, że umiejętność, która się rozmnożyła, jest ponad miarę ludzką? Że w tymże to czasie Książę Michał Wielki będzie się zastawiał za synami ludu swego. Czy my byśmy mogli się tutaj tak spokojnie zebrać i tak spokojnie rozmawiać na temat Boży, słuchać słów Ksiąg Żywota, jak to kiedyś po prostu pragnęli święci, którzy w wieku Ewangelii znosili trudy i upalenia dnia. Jakżeż by się cieszyli, żeby mogli chociażby cząstkę tego otrzymać, co my dzisiaj otrzymujemy z łaski miłosierdzia Bożego. Czy oni pojmowali tak plan Boży, jak my to dzisiaj pojmujemy? Czy rzeczywiście nie odczuwamy tego, co jest opisane w objawieniu? Gdzie jest najwyraźniej znamionowane, że nasz drogi Zbawiciel, gdyby nie był pośród nas, to nie mógłby nam udzielić tego wszystkiego, co my otrzymujemy właśnie i to obficie z Jego łaski i z Jego miłosierdzia. Jest tu szczególnie ważnym dla nas, jeżeli chodzi o rozdział trzeci, objawienia świętego Jana. Bracia i siostry znają zresztą, bo to może bardzo często bracia przytaczają słowa, które tutaj są wzmiankowane. Ale szczególnie dla nas ważne, w 19 wierszu. Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę, bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. Jeżeli przychodzą na nas różnego rodzaju doświadczenia, to w jakim celu? Czy cel ten jest może na to, żeby nas poniżyć, pognieść, odrzucić od prawdy Bożej? Mówi dalej Zbawiciel, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Czy te słowa dogłębnie się nie wypełniły, nie wypełniają w naszych oczach, w naszym słuchu? Czy to, cośmy otrzymali w darze przez usta świętych proroków, było kiedyś zrozumiane tak, jak dzisiaj jest zrozumiane? Czy ten, który był ostatnim reformatorem, szczególnie ubłogosławionym przez Pana, nie wyprowadził na światło dzienne takich praw, o których nie śniło się naszym poprzednim braciom i siostrom? Ja myślę, że wszyscy z nas, gdy się wgłębiają w treść Słowa Bożego, gdy rozumieją, jak wielką miłość ma dla nas Ojciec Niebieski, pomimo tych trudów, jakie wokół nas po prostu się coraz to więcej wzmagają, pomimo tego, że różnego rodzaju wyrozumienia mogą nastać między ludem Bożym. Ale jedno jest pewnym dla nas, że w tych trudnych, jakże ciężko dla nas przechodzących czasach, gdy będzie gorliwość w miłości braterskiej, to Pan tych nie opuści. Może brat czy siostra mieć pewnego rodzaju zrozumienie. Może nie nadąża za tym wszystkim, co się dzieje na ziemi. Ale miłość, która ich łączy, miłość, która ich stawia na jednym po prostu miejscu, że widzą naszego Zbawiciela, swojego właściwego obrońcę, swojego przewodnika i nauczyciela, że On za nich wszystkich krew swoją niewinną przelał, że On wszystkich przykrywa swoją szatą usprawiedliwienia, że jeżeli taka myśl kiełkuje pomiędzy nami, to czy nie jesteśmy Jego ciałem? Czy nie jesteśmy tymi, którym się należy to błogosławieństwo, które jest obiecane? Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Te słowa, które my otrzymujemy w darze, te obietnice, jeżeli tylko głęboko wierzymy, jeżeli rzeczywiście to kołatanie naszego Zbawcy, kołatanie proroctw, znamiennych rzeczy wypełniających się na ziemi, jeżeli my to słyszymy i widzimy, to jak jest powiedziane, jeżeliśmy otworzyli nasze drzwi, nie idę do Niego i będę z Nim wieczerzał. Błogosławiona jest zaiste taka chwila i radość w naszym życiu, żeśmy otrzymali takie światło w darze. To nie jest do porównania z rzeczami ziemskimi, które nas otaczają. My widzimy, że dzisiaj świat żyje w takich wygodach, rozkoszach, o jakich nawet Salomon nie zamarzył. Mamy wszystko do swej dyspozycji. Nasza praca jest lżejsza. A jednak to, cośmy otrzymali od naszego Pana, nie da się porównać z tym, co jest wokół nas, co jest cielesne, co jest przemijające. Dlatego nasze myśli niech będą skierowane właśnie w takim kierunku, żebyśmy nasze służby, nasze ofiarowania prowadzili właśnie w tym jednym kierunku, szczególnie ofiary, a żebyśmy mogli wszystko wypełnić aż do końca naszych dni. I okazać również pewnego rodzaju wdzięczność i tym reformatorom, którzy byli przed nami. Czytając historię Europy, czytając poszczególne wydarzenia w ruchach religijnych, spostrzegamy jedno, że poszczególni reformatorzy często byli, jak widzimy, prześladowani, ubijani, traceni. Ale zostawiali w swej spuściźnie pewnego rodzaju cząstkę prawdy, która wzmacniała tych, którzy w tych wiekach żyli. A jeżeliśmy doczekali tego wieku, w którym obecnie żyjemy, to czyż to, co rzeczywiście przewyższa wszelkie wyrozumienie, czy nie jest dla nas ważniejsze? Czy radość z posiadania prawdy Bożej nie cieszy nas wszystkich i zostawia na uboczu wszystkie nasze troski, wszystkie nasze, może ciężkie nawet, doświadczenia? I pomaga nam, ażebyśmy naszą podróż rzeczywiście mogli dokończyć tak, jak tego życzył sobie nasz Zbawiciel. Nawoływanie w obecnym czasie jest jedno. Ażeby ratować się przed tym, co oczekuje świat. Reformacja doprowadziła do pewnego rozłamu. A teraz dąży się do tego, żeby wszystkich tych zreformowanych zgromadzić, złączyć w jedno i dążyć w jednym kierunku w obronie przeciw temu, co się dzieje na ziemi. A w obronie przeciwko czemu? Czy to, co się rozwala, to należy teraz odbudowywać, powrócić do tych stosunków, jakie były kiedyś, czy to przed I wojną światową, czy II wojną światową? Czy zależy prawdziwie myślącemu, podług Słowa Bożego, sprawiedliwie myślącemu, wracać do niesprawiedliwości, tak jak nawołują i proszą, ażeby ratować cywilizację, ratować pokój, ratować bezpieczeństwo w jakikolwiek sposób? Czy to jest celem w naszym życiu? Czy my nie widzimy w tym, że wypełniają się wyroki Boże? A wyroki Boże to nikt nie odwróci. To, co idzie przez świat, to jest z góry już naznaczone.